Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Wojtek
i Paweł. Skoki narciarskie. Od tego zaczynamy oczywiście tradycyjnie w sezonie zimowym. Kolejne konkursy na Wielkiej Krokwi z Zakopanem. No i szczerze mówiąc, ja mam takie mieszane uczucia po tych konkursach z soboty i niedzieli. W sobotę wielki sukces. Najlepsze miejsce w karierze Andrzeja Stękały. Pierwsze podium. To oczywiście drugie miejsce. Troszkę szkoda, bo zabrakło mu 0,3 do tego pierwszego miejsca. No, naprawdę minimalne te różnice, no ale sukces niewątpliwie ogromny. Z pozostałych 8 Piotr Żyła, 11 Dawid Kubacki, dopiero 20 Kamil Stoch. Reszta naszych się nie dostała. No i niedziela. Tu już było bardzo, bardzo źle. Najlepszy Dawid Kubacki 6, później mieliśmy wielką przepaść. 19 Klemens Murańka, 23 Kamil Stoch. Piotr Żyła nie dostał się do drugiej serii, dopiero 33 miejsca. Gdzieś wyżej pewnie byłby Stękała, gdyby nie dyskwalifikacja, i to jeszcze taka pechowa dyskwalifikacja, bo za narty.
Tak, tam gdyby tej dyskwalifikacji nie było, Stęka po pierwszej serii pasowałby się dokładnie na 7. miejscu, naprawdę z niewielkimi stratami do podium. Oczywiście walką o drugie w karierze podium w Pucharze Świata, ale wracając na moment do soboty, oczywiście w pełni zasłużone i tak też już poniekąd długo oczekiwane podium Stękały, bo w tym sezonie Andrzej Stękała kilkanaście razy pasował się w pierwszej dziesiątce zawodów. Przypomnijmy, że był dwukrotnie piąty, chociażby między innymi w Zakopanem na Wielkiej Krokwi w tych zawodach jeszcze styczniowych, a więc to były jego najlepsze wyniki w karierze. Piąty był chociaż też w tym słynnym konkursie w Titize Neustadt, gdzie czterech naszych Polaków po pierwszej serii było w pierwszej piątce, a tutaj rzeczywiście drugie miejsce, przegrywa z Kobayashim o 0,3, w metrach też nieznacznie gorszy od Japończyka. No i rzeczywiście, tak jak mówisz, w tę niedzielę, na drugi dzień szkoda było, zwłaszcza dyskwalifikacji Stękały, bo on tutaj mógłby się pokusić o kolejne podium. Honor uratował Kubacki, 6. miejsce. Słabe konkursy w wykonaniu Kamila Stocha, 20. pozycja w drugim konkursie, dopiero w trzeciej dziesiątce. Znowu Piotrek Żyła trochę przyzwyczaił nas właśnie do takich skoków jak teraz, czyli takiej nierównej formy, gdzie jednego dnia skacze na pole całkiem przyzwoicie, 8. miejsce, a na drugi dzień nie potrafi awansować do serii finałowej.
Wydaje się, że Stękała i Kubacki tą formę mają. Kubackiemu też niedużo zabrakło w niedzielę do podium. Ten pierwszy skok też musiał tam troszkę czekać, był ściągany z belki. No ale ten drugi skok już był bardzo dobry. O Stochu i Żyle, tak jak mówisz, no nawet trener powiedział, że tam niewiele brakuje. No ale do końca nie wiadomo, czego brakuje. Ale Zakopanym po raz kolejny tym zawodnikom nie wyszło. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata, no tu już nie ma o czym mówić. Wydaje się, pierwsze miejsce Norweg Granerud ma już zapewnione i to od kilku konkursów. To się nic nie zmienia, tym bardziej, że drugi konkurs Zakopanym Granerud wygrał.
Tak, no przewaga nad Eisenbichlerem ponad 500 punktów. Został konkurs w Rasnowie, jeden indywidualny, bo drugi to będzie mixed. Potem jeszcze Planica, no i zobaczymy, jak sytuacja zostanie rozwiązana odnośnie tych turniejów, których FIS musiał zrezygnować, norweskich. No ale generalnie rzeczywiście Granerud praktycznie może być już pewien swojej pierwszej kresztowej kuli w karierze. Wytrzymał presję w tym drugim niedzielnym konkursie w drugiej serii, bo przecież pamiętajmy, że w sobotę po pierwszej serii też prowadził, zakończył konkurs dopiero na 7. pozycji. Też te jego styczniowe konkursy w Zakopanem też były słabe. Raz był bodajże w drugiej dziesiątce, a w kolejnym konkursie też tam generalnie nie pasował się w czołówce. Teraz wytrzymał, no i udało się wygrać. No i co, został Rasnow, a potem Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie, no gdzie znamy już zawodników, których zabierze ze sobą do Niemiec.
Tak, to bez niespodzianek. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny i Klemens Murańka. Do Rasnowa pojedzie jeszcze 7. zawodnik, bo tylu może wystartować, czyli Paweł Wąsek. Tak jak mówiłeś, ten Rasnow to następny weekend, później już będziemy mieć Mistrzostwa Świata. No bez niespodzianek, tu nie mogło być niespodzianek, jeżeli chodzi o powołanie przygotowania na mistrzostwa. Jeszcze jeżeli chodzi o klasyfikację Pucharu Narodów, no tutaj Norwegowie po Zakopanem nam odjechali i to znacznie, mają 4729 punktów. My tych punktów mamy 4126, ale mamy sporą przewagę nad Niemcami. No ciężko będzie o ten Puchar Narodów też powalczyć. Ale no zobaczymy jeszcze, ile tych konkursów w ogóle zostanie rozegranych, bo w tej chwili tego nie wiemy. Jeszcze piłka ręczna, tu bardzo szybko dwie informacje, obydwie o ekipie Vive, o ekipie Łomża Vive Kielce, która rozegrała na przestrzeni zaledwie kilkunastu godzin, można powiedzieć, dwa spotkania w Lidze Mistrzów, zaległe z FC Porto u siebie, wygrane 32-30. Niestety w Brześciu z Mieszkowem Kielczanie przegrali 30-35. O piłce ręcznej oczywiście będziemy jeszcze więcej mówić, a nam została piłka nożna i o niej za moment.
Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero é tiki 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero é tiki 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora. As barrancas de terras caídas, faz barrinto nosso rio mar. As barrancas de terras caídas, faz barrinto nosso rio mar. Amazonas, rio da linha fina, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui 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 tá.
Bayern Monachium bez niespodzianki wygrał klubowe mistrzostwo świata w finale, pokonując ekipę z Meksyku 1-0 po bramce Pawarda. Duży udział przy tej bramce miał Robert Lewandowski, jego też wybrano MVP turnieju.
Tak, no rzeczywiście Lewandowski tutaj bardzo duży udział przy tej bramce Pawarda, bo to od niego piłka, można powiedzieć, odbiła się, trafiła do Pawarda, ten strzelił do pustej bramki. Wiele kontrowersji w sumie wywołała ta bramka, bo wydawało się w pierwszej chwili, że był spalony. Zresztą tak też zasygnalizował sędzia liniowy, ale po interwencji VAR-u jednak zmiana decyzji. Ostatecznie gol uznany, no zresztą co prawda skromne, ale w pełni zasłużone zwycięstwo Bayernu. No i tutaj trzeba podkreślić, że Bayern jest takim drugim zespołem w historii po Barcelonie, którym popisał się tak zwanym sekstetem, czyli wygrał sześć komplet pucharów w niespełna rok. W przypadku Bayernu to niespełna 8 miesięcy. Zaczęło się wszystko od wygranej w Bundeslidze, a właśnie skończyło na klubowym mistrzostwie świata. No i też Robert Lewandowski jest trzecim Polakiem, który wygrał klubowe mistrzostwo świata po Józefie Młynarczyku i Tomaszu Kuszczaku.
A dzisiaj wraca Liga Mistrzów. Dzisiaj, jutro po dwa spotkania. Dzisiaj hit Barcelona PSG. W drugim spotkaniu niemiecki Lips zagra z Liverpoolem. Jutro Porto podejmie Juventus Turyn, a hiszpańska Sevilla zmierzy się z Borussią Dortmund. Co do tego dzisiejszego hitu Barcelona PSG, no jeszcze parę miesięcy temu powiedzielibyśmy, że PSG jest murowanym faworytem. No dzisiaj PSG osłabione, bez Neymara, bez Di Marii. Barcelona też tam jest osłabiona od kilku dobrych tygodni, ale dużo lepiej prezentuje się niż jeszcze parę miesięcy temu.
Tak, od razu na dzień dobry, jeżeli mówimy o 1/8 finału Ligi Mistrzów, będziemy mieli do czynienia chyba z największym hitem tej fazy rozgrywek. Bardzo na PSG, tutaj rzeczywiście na chwilę obecną trudno wskazać faworytów. Też nie można mówić, że PSG ma przewagę własnego boiska w kontekście rewanżu, bo mając na uwadze pandemię i grę przy pustych trybunach, to wydaje się być dzisiaj żaden atut. Barcelona rzeczywiście na fali, przystępuje do tego meczu z serią 7 wygranych z rzędu, coraz lepiej poczynającym sobie na boisku nie tylko Leo Messi, ale bardzo dobrze grającym chociażby Antoine Griezmannem. Wraca, być może wróci do gry na ten mecz po kilkumiesięcznej przerwie jeden z liderów tego zespołu, a więc Gerard Piqué. No i tak jak wspomniałeś, PSG bez Neymara, klasycznie można powiedzieć, bo co ciekawe, to już będzie trzeci na cztery przypadki, kiedy Neymar nie będzie dysponowany na mecze 1/8 finału. Tak było 3 lata temu z Realem, tak było 2 lata temu z Manchesterem United. Tylko rok temu wyłamał się z tego schematu grając z Borussią Dortmund. No i rzeczywiście ostrzymy sobie apetyt na to spotkanie. Czekamy też na być może wiele goli, bo przecież pamiętamy to ostatnie spotkanie w 2017 roku, kiedy Barca wygrała 6-1 po bramce Sergiego Roberto w ostatniej minucie awansowała. Też za Barceloną stoi historia, bo PSG na 5 meczów na Camp Nou nigdy nie wygrała z Barceloną, tylko dwukrotnie remisując i ponosząc 3 porażki.
Ale ciekawie też pewnie będzie w Lipsku, bo tam zespoły grające na pewno ofensywnie, ale też i tutaj ciężko wskazać faworyta, patrząc na to, jak ostatnio, szczególnie w obronie, poczynia sobie Liverpool.
Tak, natomiast wydaje mi się mimo wszystko, że tutaj też nie ma chyba do końca co sugerować się słabą postawą Liverpoolu w lidze, bo mnóstwo było takich przypadków późniejszych na przykład triumfatorów Ligi Mistrzów, którzy radzili sobie kiepsko na krajowym podwórku, a w Lidze Mistrzów to zupełnie była jakby inna drużyna. Najlepszym tego przykładem jest chociażby Liverpool w 2005 roku, który wygrał Ligę Mistrzów, zajmując dopiero 5 miejsce w Premier League, czy na przykład w 2012, kiedy Chelsea wygrała Ligę Mistrzów pod wodzą Roberto Di Matteo, a De Blues zakończyli rozgrywki ligowe na 6 miejscu. No i teraz konfrontacja z Lipskiem, gdzie wydaje się tutaj Lipsk na pewno nie jest na straconej pozycji. Drużyna Nagelsmana wie, jak sobie radzić na arenie międzynarodowej, wszak przecież doszli do półfinału zeszłej edycji, a w tej edycji wyszli z grupy, można powiedzieć, takiej chyba najciekawszej, bo wyeliminowali w bezpośrednim meczu Manchester United, no i okazali się w grupie słabsi tylko od PSG.
Będzie na pewno ciekawie. Za tydzień powiemy o tych pierwszych 4 spotkaniach. Co do naszych zagranicach, no to zacznijmy dzisiaj od końca, czyli od serii A. Tutaj Bartłomiej Drągowski tradycyjnie w Fiorentinie 90 minut, tym razem przegrana z Sampdorią 1-2. Karol Linety ostatnio gra końcówki, teraz od 79 minuty z Genoą, tam było 0-0. W Hicie we Włoszech Napoli wygrało z Juventusem 1-0. 90 minut Juventus jest szczęsny. Piotr Zieliński 64 minuty w Napoli. Sebastian Walukiewicz 89 minut i jego Cagliari przegrało z Atalantą w ostatnich minutach 0-1. Bartosz Bereszyński 90 minut. Sampdoria wygrała z Fiorentiną 2-1. Kamil Glik tradycyjnie 90 minut. Tutaj remis z Bolonią 1-1. A w Bolonii Łukasz Skorupski też tradycyjnie 90 minut. Jeszcze Arkadiusz Reca z Crotone 73 minuty i asysta z Sassuolo.
Tak, rzeczywiście, tak jak pozycje Drągowskiego, Glika, Skorupskiego, Braśńskiego niezagrożone. Wraca do podstawowego składu na szczęście dosyć szybko Sebastian Walukiewicz po kilku meczach pauzy. Cagliari przegrywał siebie z Atalantą 0-1 w bramce Luisa Muriela w 90 minucie i drużyna Di Francesco od 15 meczów bez zwycięstwa. No i w tym momencie to jeden z najpoważniejszych kandydatów do spadku. Zresztą takich spadkowiczów, gdzie grają Polacy, może być 3 w tym sezonie. Mówię o Polakach konkretnie, bo przecież Torino, Karolina tego plasuje się tuż na strefą spotkową na 17 miejscu. Cagliari jest 18, a przecież zamyka całość Crotone Arkadiusza Recy.
Niemcy. Tutaj Bayern ze względu na udział w mistrzostwach klubowych, mistrzostwach świata swój mecz w tej kolejce rozegrał dopiero wczoraj. Podejmował u siebie Arminię Bielefeld. No i tutaj mieliśmy sensację, bo remis 3-3, chociaż Bayern przegrywał już w tym spotkaniu 0-2. Sygnał do odrabiania strat dał Robert Lewandowski, strzelając przepiękną bramkę. Pozostali nasi obecni, czy byli kadrowicze. Łukasz Piszczek poza kadrą, Krzysztof Piątek 58 minut meczu Herty ze Stuttgartem, oczywiście bez bramki, Rafał Gikiewicz, Robert Gumny w Augsburgu po 90 minut, przegrana Augsburga z Lipskiem 1-2, Bartosz Białek na ławce w meczu Wolfsburga.
To co, Paweł, pytanie quizowe w związku z Lewandowskim, z Bayernem, bo wczoraj grali w poniedziałek. Co ciekawe, Bayern dopiero drugi raz w historii Bundesligi grał mecz w poniedziałek. W którym roku grał po raz ostatni, jakbyś strzelał?
Ojejciu.
Możesz się pomylić o 10 lat.
Ale grał już wtedy Lewandowski tam?
Nie.
10 lat. No to 10 lat temu.
Dokładnie w 93, słuchajcie. 93 rok, jak Bayern grał swój do tej pory przed tym meczem z Arminią jedyny mecz w poniedziałki. Arminia bardziej zaprawiona w bojach, jeżeli chodzi o taki dzień tygodnia, bo często grali właśnie w poniedziałki mecze jeszcze na zapleczu Bundesligi. A wczoraj 3-3, tak jak mówiłeś, bo na bramkę Lewandowskiego na 1-2. No i Lewandowski bije kolejne rekordy, bo to był jego 25 gol po 21 kolejkach, ma tyle właśnie bramek kapitan reprezentacji Polski, co jest rekordem w historii Bundesligi. Żaden zawodnik nigdy w dziejach tych rozgrywek nie strzelił tylu bramek na tym etapie rozgrywek, także Lewandowski cały czas na pewno gdzieś tam ma na oku tą walkę o rekord Gerda Millera, 40 bramek. Bayern mimo remisu spokojnie przewodzi tabeli, 5 punktów przewagi nad Lipskiem i pewnie zmierza po mistrzostwo Niemiec.
No i została nam jeszcze Liga Angielska, tutaj może troszkę więcej, nie tylko o Polakach. Bardzo źle radzi sobie ostatnio ekipa Jana Bednarka, Southampton, chociaż oni dobrze rozpoczęli ten sezon, no to tym razem kolejna porażka 1-2, która to była porażka z rzędu...
Szósta.
Tak. Bednarek zagrał 90 minut, też 90 minut oczywiście Łukasza Fabiańskiego, jego West Ham radzi sobie bardzo dobrze, Fabiański też z kolejnym czystym kątem, a West Ham pokonał Sheffield 3-0. Kamil Grosicki tradycyjnie poza kadrą, Mateusz Klich w ostatniej kolejce zagrał 45 minut, a jego Leeds, no jak już przegrywa, to wysoko tym razem, choć przegrywał 0-4 z Arsenalem, to przegrał 2-4.
Tak, no Leeds w tym sezonie, mecze Leeds wygląda się bardzo dobrze, bo drużyna Marcelo Bielsa zarówno dużo strzela, jak i dużo traci tych bramek. Ten mecz z Arsenalem, co ciekawe, był już takim czwartym meczem Leeds w tym sezonie, gdzie drużyna Mateusza Klicha straciła przynajmniej 3 gole do przerwy, tym razem skończyło się na 2-4. Klich znowu w takim meczu, w którym właśnie Leeds dostaje poniekąd baty szybko zmieniony, bo przypominam sobie mecz na Old Trafford z Manchesterem, przegrany 2-6, gdzie Bielsa zmienił Polaka też już w przerwie, no i Polaka zabrakło w drugiej połowie. Grosicki, możemy chyba zakładać w ciemno, że już w tym sezonie nie wybiegnie na boiska Premier League, nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, że West Bromwich na kilka kolejek przed końcem sezonu będzie pewne degradacji, to wydaje się, że sam Allardyce raczej nie będzie wystawił Grosickiego w pierwszym składzie. Bednarek, porażka szósta. Co ciekawa, ta seria porażek Southampton przyszła po zwycięstwie na początku roku z Liverpoolem 1-0, wygrana z mistrzem kraju, po czym przychodzi seria 6 porażek. No i Łukasz Fabiański, rzeczywiście West Ham gra jeden z najlepszych sezonów w dziejach Premier League, którzy na Davida Moyesa w tym sezonie naprawdę całkiem poważnie liczy się, być może nawet w walce o Champions League. No i Fabiański, tak jak mówisz, kolejne czyste konto, pewne zwycięstwo, wydaje się już pewnym, praktycznie pewnym spadkowiczem, a więc ekipą Sheffield.
No i West Ham na piątym miejscu wyprzedzając nawet ostatnio Liverpool. Co do tej 24 kolejki, no to mieliśmy dwa takie hitowe spotkania gdzieś tam w górze tabeli. Właśnie Liverpool podejmował na wyjeździe Leicester, a Manchester City u siebie mierzył się z Tottenhamem. Manchester wygrał z Tottenhamem 3-0, a Leicester pokonał Liverpool 3-1, chociaż tutaj Liverpool prowadził, a Leicester te 3 bramki zdobył w samej końcówce spotkania.
Tak, zaczęło się od pięknej, znaczy zaczęło dopiero w 60. podejrze 5 minucie. Bramka Salaha po pięknej asyście Firmino, ale potem wkradły się błędy w defensywie Liverpoolu, zwłaszcza druga bramka, kuriozalny błąd, brak porozumienia na linii Alisson Becker, Ozan Kabak i bramka na 2-1, chyba Madisona bodajże, przepraszam, Wardiego. No i rzeczywiście Leicester wygrywa w tym momencie na trzecim miejscu, Liverpool jest dopiero szósty, ale gdyby tak na przykład swoje zaległe mecze wygrał Everton czy Aston Villa, to Liverpool może spaść nawet na 8 miejsce i w tej chwili jest na pozycji, która nawet nie daje im gry w lidze Europy. Natomiast City mknie od zwycięstwa do zwycięstwa. 16 zwycięstwo z rzędu City we wszystkich rozgrywkach, co jest w ogóle rekordem, jeżeli chodzi o angielskie zespoły w historii. Nigdy się nie zdarzyło, żeby angielski zespół wygrywał tyle meczów pod rząd. A w samej lidze City wygrywa po raz 11. No i sezon życia rozgrywa bez wątpienia Ilkay Gundogan. Pomocnik z takimi też często walorami stricte defensywnymi. Ma już 11 bramek w tym sezonie. Jest najlepszym strzelcem zespołu City, wygrywa. No i pewnie zmierza, wydaje się, po siódme w historii klubu Mistrzostw Anglii.
Na drugim miejscu w tabeli Manchester United, który w ostatniej kolejce zremisował 1-1 z West Bromem.
Tak, no Manchester gra w te mecze z zespołami z dołu tabeli w tym sezonie. No, co prawda wygrywa praktycznie, ale dosyć ma problemy, żeby dobrze wejść w mecz. Bo proszę sobie wyobrazić, że patrząc teraz na tabelę Premier League, ostatnie cztery zespoły, jakie zamykają stawkę, to Newcastle, Fulham, West Brom i Sheffield. I proszę sobie wyobrazić, że z każdym z tych zespołów Manchester, rozgrywając mecz wyjazdowy, za każdym razem tracił gola w pierwszych 5 minutach. No i tak też było w meczu z West Bromem, kiedy stracili bramkę już w drugiej minucie. Skończyło się na remisie, ale tak na dobrą sprawę oba zespoły miały szansę w drugiej połowie, żeby przychylić szale zwycięstwa na swoją korzyść.
No i jeszcze nowa miotła, która w Chelsea wydaje się, że na razie działa. Tym razem Chelsea pokonała 2-0 Newcastle, no i plasuje się na miejscu czwartym.
Tak, no rzeczywiście Chelsea bardzo pozytywnie zaskakuje. Ten efekt nowej miotły działa. 5 meczów pod wodzą Tuchela, 4 zwycięstwa, zaledwie jedna stacja na bramka. Przełamał się Timo Werner, który nie strzelał gola w Premier League dokładnie przez 1000 minut, przez ponad 16 godzin. Bramka też Oliviera Giroud, który wczoraj zaczął ten mecz na ławce rezerwowych. I jest, co ciekawe, drugim najskuteczniejszym rezerwowym w historii Premier League po Germanie Defoe.
I jeszcze tylko Brighton w kontekście Polaków. Brighton zremisowało z Aston Villą 0-0. Polacy w tym spotkaniu nie zagrali, ale oni zadebiutowali wcześniej w Pucharze. No i tam zebrali całkiem ciekawe recenzje. Chodzi oczywiście o Modera i Karpownika.
Tak, mówimy tutaj konkretnie o meczu z Leicester City w 1/8 finału Pucharu Anglii. Pechowa porażka Brighton, bo stracona bramka w 90 minucie i Czenaczo sprawiła, że Leicester awansował do następnej rundy, ale najważniejsze były właśnie te 90 minut Modera i Karpownika. No i liczymy na to, że gdzieś już w niedługim czasie któryś z nich, a może obaj w jednym momencie zadebiutują w Premier League.
Mało czasu mamy, został nam jeszcze Puchar Polski i Ekstra Klasa, ale o tym za moment. Samba! Puchar Polski, dokładnie 1/8 finału. Jeszcze jedno spotkanie dzisiejsze. Górnik Łęczna kontra Arka Gdynia. Początek o 18:00, ale pozostałe rozstrzygnięcia znamy. Blisko sensacji było w spotkaniu Radomiaka Radom z Lechem Poznań. Lech wygrał ledwo co po rzutach karnych. Sensacja w Lubinie. Tutaj Zagłębie przegrało po rzutach karnych z Chojniczanką. No i sensacja też w Niepołomicach. Ta miejscowa puszcza pokonała Lechię Gdańsk 3-1.
Tak, a co to sensacji już nie było w Łodzi, gdzie Legia co prawda wymęczyła, ale jednak wygrała z UKS-em, z Łódzkim Klubem Sportowym 3-2. Czerwone kartki zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Krakowia wygrywa na wyjeździe z Wartą Poznań 1-0, no i tak jak mówię, rzeczywiście niespodzianka w postaci meczów w Niepołomicach, Puszcza z Lechią 3-1, ale za to ciekawie prezentują się te pary ćwierćfinowe, bo konfrontacja Legii z Piastem, a więc mistrza Polski z trzecim zespołem poprzedniego sezonu i Lecha z Rakowem tutaj wysuwają się na pierwszy plan. No i pojedynki Chojniczanki z Krakowem oraz Puszczy z Górnikiem Łęczna bądź Arką Gdynia.
Tak, i trzeba jeszcze wspomnieć, że Piast Gliwice by eliminował lidera Ekstraklasy. Przecież Pogoń Szczecin, i to na ich boisku, wygrywając 2-1. A Ekstraklasa, 17. kolejka za nami. Oczywiście jak co kolejkę było bardzo ciekawie, ale od początku Krakowia podejmowała Podbeskidzie Bielsko-Biała. No i Podbeskidzie z kolejnymi punktami w tej rundzie, tym razem z jednym punktem, bo tutaj mieliśmy remis 1-1.
Tak, dobrze wszedł w rolę trenera na Podbeskidzie Robert Kasperczyk, bo to kolejne punkty zespołu Górali, tym razem 7, no i remis z faworyzowaną Krakowią 1-1, także Podbeskidzie wydostało się w tym momencie ze strefy spadkowej.
Górnik Zabrze podejmował Stal Mielec, tutaj Stal lepiej rozpoczęła to spotkanie, no ale Górnik miał bardzo dobrą końcówkę, ostatecznie wygrywając 2-1, no a Stal na ostatnim miejscu pozostanie.
Tak, Górnik się przełamał, bo 4 meczach bez zwycięstwa, w końcu komplet punktów. I co ciekawe, zwróć uwagę, Paweł, że Górnik Zabrze jest jedynym zespołem w całej kolejce, który w jednym meczu strzelił więcej jak jedną bramkę. Także no, przełożyło się to na 3 punkty.
Tak, Jagiellonia Białystok w hicie kolejki podejmowała Legię Warszawę. No, ostatecznie oba zespoły podzieliły się punktami po 1-1. Jeszcze, żeby było ciekawie, to te bramki z rzutów karnych.
Tak, no i co ciekawe, obie bramki strzelali najskuteczniejsi piłkarze tego sezonu Ekstraklasy, bo Tomasz Pekar z bodajże 15 bramkami na koncie jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców, a Imac jest drugi, ma tych goli 10.
Pogoń Szczecin nie wykorzystała sytuacji, żeby odjechać Legii i zremisowała spotkanie z Piastem Gliwice, no chociaż można powiedzieć, że się poprawiła, bo w Pucharze Polski z Piastem przegrała. W Ekstraklasie było 0-0.
Tak, Piast w tym sezonie przyzwyczaił nas do takich wyników. Też kolejne czyste konto drużyny ze Szczecina. W ostatnich 7 meczach Pogoń straciła zaledwie jedną bramkę.
Raków Częstochowa podejmował u siebie Lechię Gdańsk. No i Raków fatalnie wszedł w tą drugą rundę. Kolejna porażka, tym razem minimalna 0-1 właśnie z zespołem z Gdańska.
Tak, największa rewelacja tego sezonu w wyraźnym dołku. Kolejny mecz, czwarty już drużyny Papszuna bez zwycięstwa. I tak jak Raków jeszcze niedawno był liderem, tak teraz ta perspektywa walki o mistrzostwo chyba wydaje się oddaliła się, może jeszcze nie na dobre, ale w tym momencie chyba będzie musiała się bardziej skupić w ogóle na tym, żeby zakończyć sezon na takim miejscu, które da grę w europejskich pucharach.
Śląsk Wrocław podejmował Wisłę Kraków, no i tutaj chociaż Śląsk jest wyżej tabeli, to Wisła była bliżej wygrania, ale nie wykorzystała rzutu karnego i ostatecznie to spotkanie zakończyło się remisem po 1.
Tak, taki mecz w zasadzie bez historii, zaczęło się od bramki Skaleta w 23 minucie, wyrównał Jeboach w 30. Tak jak mówisz, Felicio Bramfordes nie wykorzystał w 57 minucie rzutu karnego i Śląsk po serii ostatnio niecłych wyników, tym razem traci punkty.
No i kolejne fatalne spotkania ekipy z Poznania. Chodzi oczywiście o Lech Poznań. Bez 5 zwycięstwa, nawet bez remisu, Lech w Płocku przegrał z Wisłą 0-1.
Tak, trzymamy kciuki za drużynę kolejorza, żeby jeszcze w tym sezonie jakikolwiek w ogóle mecz wygrał, bo Lech w tym sezonie zamiast grać o Mistrzostwo Polski czy Europejski Puchar jest bliżej strefy spadkowej, a Wisła ostatnio naprawdę w gazie. Drużyna Soborowskiego regularnie kompletuje komplet punktów, można powiedzieć. No i w tym momencie już jest w środku tabeli, a jeszcze ma przecież rozegrany jeden mecz mniej niż pozostali rywale.
No a ekipę Lecha w tabeli wyprzedziła Warta Poznań, która pokonała jako gospodarz Zagłębie Lubin 1-0. No i tutaj kolejna bramka przeżywającego drugą młodość w tym sezonie w Ekstraklasie Łukasza Trałki. No i to jego trafienie dało zwycięstwo.
Tak, mówisz o tym właśnie, że Warta wyżej w tabeli od swojego lokalnego rywala, że było się ciekawe i to właśnie przyczyniła się do tego bramka byłego Lechita, a więc Trałki i Warta w tym momencie na 11 miejscu. Jest to zespół najwyżej sklasyfikowany z Beniaminków.
Jeżeli chodzi o tabelę, no to tutaj o dziwo bez zmian po kolejce. Pogoń Szczecin ma tych punktów 35, jest oczywiście liderem. Legia ma punktów 33, no i te ekipy, chociaż remisują, to zwiększyły przewagę nad Rakowem. Trzecie miejsce 28 punktów, Górnik na czwartym 27, Śląsk 25 oczek.
Tak, Lech to jeszcze tylko powiem, 12 miejsce. W tym momencie drużyna Żurawia ma raptem 5 punktów przewagi nad ostatnią Stalą, która ma jeszcze mecz do rozegrania, zaległy mecz z Wisłą Płock.
No i w Ekstraklasie oczywiście będzie ciekawie i na górze, i na dole tabeli. Oczywiście o Ekstraklasie jeszcze będziemy mówić. My już dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Wojtek
i Paweł. Do usłyszenia.